a sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Drodzy w Chrystusie, siostry i bracia, święty Augustyn w wyznaniach pisze: późno Cię umiłowałem. Piękności nowa i odwieczna. Późno Cię umiłowałem. Ale to stwierdzenie, że późno, nie znaczy, że jakoby sobie wyrzucał, że tak się jego życie potoczyło, że tak długo szedł do Pana Boga. Bo święty Augustyn w swoich wyznaniach odbywa spowiedź ze swego życia, a nie wiedziała, jaką radość miałeś jej zgotować skutkami mojego wyjazdu. Historia wydaje się w tym fragmencie, w tym momencie dla Moniki czymś straszliwym. A jednocześnie to jest historia, która wiedzie ku doświadczeniu wielkiej radości. Ale nie wiedziała, jaką radość miał jej zgotować skutkami mojego wyjazdu. Wydaje się, że traci syna. Ale to musiało się stać. Ta historia musiała się wydarzyć, żeby doznała tej radości widzenia syna chrześcijaninem. Nie rozumiała tego, więc płakała i zanosiła się płaczem. Cierpienia, jakich doznawała, świadczyły o tym, że odziedziczyła brzemię Ewy, poszukującej w bólu tego, którego urodziła. Ale w końcu przestała mnie oskarżać o zdradę i okrucieństwo. I od nowa zaczęła się modlić do Ciebie w mojej intencji. Widzimy, jaki Monika przeżywała kryzys. Kryzys utraty syna, związany z utratą syna i kryzys w relacji do Boga. Wydawało się, że Bóg ją nie wysłuchuje. I od nowa zaczęła się modlić do Ciebie w mojej intencji. Od nowa. Nie potrafię wyrazić słowami, jak bardzo mnie kochała i o ile bardziej cierpiała, rodząc mnie do życia duchowego, niż wtedy, gdy mnie wydawała na świat. Widzimy w tym momencie historii Moniki i Cypriana, jak bardzo trzeba spoglądać na rzeczywistość, zawierzając Bogu. Widząc to, że Bóg nas nigdy nie opuszcza, trwając w wierze, że jeżeli coś się wydarza, coś, co nie rozumiemy, to Bóg ma plan. Istotne jest właśnie to pragnienie i zawierzenie się Bogu. To, co jest w naszym sercu. Ta wiara, która pozwala przezwyciężać takie sytuacje, przejście. Ale właśnie tu pomaga nam wiara, która nas jednocześnie nie oszczędza od doświadczeń smutnych, od doświadczeń niesamowicie bolesnych. I tu widzimy też, jak bardzo Bóg, który ma swój plan, wobec świętego Augustyna ten plan nie tylko dotyczył jego osobiście, świętej Moniki, ale jakby dotyczył dzieła zbawienia, dziejów Kościoła. Bo święty Augustyn jest przykładem i natchnieniem, zwłaszcza dla naszych czasów, kiedy jest taki zamęt różnych projektów, różnych spojrzeń, różnych doświadczeń, różnych ideologii. I żeby dojść do Boga, czasem trzeba przejść przez taką długą drogę, jaką przebył święty Augustyn. W tym tygodniu rozmawiałem z jednym młodym człowiekiem, który za bardzo nie odnajduje się w kościele, za bardzo nie wie, czy wierzy, czy nie wierzy. I mu poradziłem, żeby wziął wyznania świętego Augustyna. Spytałem się, czy wie, kto to jest święty Augustyn. Mówił, że nie. No taki święty, który żył na przełomie czwartego i piątego wieku. Mówi, nie, wolę jakichś bardziej współczesnych autorów. Troszkę się uśmiałem z tego, bo jak się czyta Augustyna, to on jest tak współczesny, że naprawdę czy Pascal, czy jesteś filozofowie XVIII-XIX-wieczni nie są nam tak bliscy jak święty Augustyn w swoim doświadczeniu takim osobistym i doświadczeniu tego, co doświadczał, co przeżywał. Chciałbym jeszcze pokazać kilka momentów, które można powiedzieć są również współczesnymi. Święty Augustyn, będąc jeszcze w Kartaginie, przystał do sekty Manichejczyków. To była sekta, która trochę czerpała z różnych religii buddyjskich, perskich, chrześcijańskiej. Przedstawiała dwa elementy na tym świecie, element dobra i zła. Dobro to jest duchowe, zło jest materialne. I w człowieku też jest ta materia, która do nas nie należy, my jesteśmy duchem i tak dalej, i tak dalej. Ale ta ideologia powodowała, że Augustyn się usprawiedliwiał taką ideologią, że uważał, że nie grzeszy. I tak pisze. Ciągle trwałem w mniemaniu, że to nie my grzeszymy, lecz grzeszy w nas jakaś obca nam natura. Dogodne było dla mej pychy to przekonanie, że nie ciąży na mnie żadna wina i że wtedy, gdy coś uczyniłem, nie muszę się z tego spowiadać, prosząc, abyś uzdrowił duszę moją, bom zgrzeszył przeciw tobie. Wolałem ją usprawiedliwiać, oskarżać coś innego, co było ze mną, a mną nie było. W rzeczywistości to wszystko należało całkowicie do mnie i tylko moja bezbożność dokonywała takiego podziału i przeciwstawiała jedną część mego ja drugiej części. Grzech mój był tym trudniejszy do uleczenia, że nie uważałem siebie za grzesznika. Jakże dzisiaj można te słowa przypisać tym, którzy mówią, że idą po prostu za swoją naturą, że tacy są, że takie impulsy w sobie doświadczają, ale przecież nie są za to winni. Prawda? Możemy tu zobaczyć wszystkie poglądy ideologii gender chociażby. Jeszcze kiedy przekonał się, że Manichejczycy to jednak nie to, przystał do akademików filozofii, która na początku wszystkim na podstaw sądziła, że trzeba o wszystkim wątpić. Że nie można wierzyć, bo nikt tak naprawdę nie jest w stanie udowodnić prawdy. I tak pisze, mógłbym uleczyć się przez wiarę, gdyż dzięki niej zarysowałyby się przed moim umysłem wyraźniejsze linie, które w jakiś sposób mogłyby skierować mnie ku Twojej prawdzie. A ona zawsze trwa i nigdy nikogo nie omyli. Ale często tak się zdarza, że człowiek, który raz trafił na złego lekarza, potem boi się powierzyć nawet dobremu. Taki był stan mojej duszy, której nic oprócz wiary nie mogło leczyć, a odrzucała to lekarstwo, bojąc się, że mogłaby uwierzyć w nieprawdę. I kiedy już bardziej zbliżał się do chrześcijaństwa, pisze tak, ale zacząłem już przyznawać nauce katolickiej wyższość nad manichejską. Uważam, że cechuje ją i większa skromność, i większa rzetelność, gdy domaga się, aby w niektóre rzeczy wierzono bez dowodu, czy to dlatego, że wprawdzie można by je udowodnić, ale nie wszyscy by to zrozumieli, czy też dlatego, że w ogóle nie można ich udowodnić. Natomiast manichejczycy śmiali się z ludzi przyjmujących cokolwiek na wiarę. I lekomyślnie obiecywali wiedzę naukową, potem zaś roztaczali całą sieć fantastycznych wymysłów, które można było tylko wierzyć, bo w żaden sposób nie można było ich uzasadnić. To jest ten sceptycyzm wobec wiary dzisiaj. Chcemy dowodów naukowych. Bardzo młodzi ludzie zawsze się pytają, a jak to nauka? Gdzie są źródła? Gdzie są dowody? Ale później jakoś te dowody nie mogą przekonać, bo zawsze są jakieś inne dowody, które mogą zaprzeczyć temu, więc nigdy nie można stwierdzić prawdy. Święty Augustyn miał dlatego długą drogę, bo spotykał się z takimi poglądami. Dzisiaj młody człowiek żyjący też i dzisiaj w Polsce, myślę, że tak też ma taką drogę, taką trudną. I tylko wielka uczciwość, tylko wielkie pragnienie, bezkompromisowe pragnienie prawdy może człowieka przywieźć do przystani. Ale nie tylko to, bo właśnie jest i modlitwa, jest Kościół, jest Pan Bóg, który tak naprawdę nas prowadzi. I na końcu jeszcze jedno wyznanie Augustyna. W to, że jesteś i że się troszczysz o nas, wierzyłem czasem mocniej, czasem słabniej, ale jednak zawsze wierzyłem. Chociaż nie wiedziałem, jak należy pojmować Twoją substancję, ani jaką drogą idzie się do Ciebie i jaką się do Ciebie wraca.